drodzy Państwo, i kolejny temat też związany z prawami Polski, tylko może bardziej od strony właśnie zagranicy, bo mówiliśmy, że tutaj opozycja totalna chce poruszyć i poruszyła w jakiś sposób ulice, ale również i zagranice są też tutaj, mówimy, donosy wprost i nie wprost wiadome. Mamy też zachowanie Donalda Tuska. Historia kiedyś jeszcze opowie i pokaże, jak naprawdę to wyglądało. Chodzi nam też o wystąpienie tutaj Fransa Timmermansa. Tak mówię bardzo na skróty, ale 31 sierpnia Komisja do Spraw Wolności Obywatelskich z przekąsem, to trochę czytam, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego ma debatować z wiceszefem Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem na temat praworządności w Polsce. Wynika z kalendarza prac Komisji Parlamentu Europejskiego. Debata ma się odbyć i ma potrwać od 9 do 10.30. No rzeczywiście trochę nie za długo na jakąś debatę nad poważnym problemem, ale nie, bo pytanie właśnie, kiedy wreszcie się skończy ten serial? Jak nie do sądów, to do lasów, do puszczy. Jak nie do puszczy, to do ochrony środowiska. Ciągle ta Unia i Komisja Europejska ma Polskę w sercu i w jakim kierunku to może zmierzać? To jest jedna sprawa, o którą chciałem poprosić o komentarz pana profesora Mieczysława Rybę, specjalistę od systemów politycznych XIX i XX wieku, przy czym ten XXI wiek okazuje się tak skomplikowany. Witam serdecznie, panie profesorze.
Szczęść Boże, witam.
Szczęść Boże. Serdecznie. Przepraszam, że mimo wakacji tak czasem tutaj pytamy, no, ale wiadomo, że chcemy być też na czasie i wiedzieć, co sądzić o tym, co przed nami, bo to jest tak, że nieraz te wydarzenia mogą nas zaskoczyć, prawda? Że społeczeństwo się dowiaduje, aha, debatują nad Polską, coś tam się dzieje złego, więc powiedzmy sobie wcześniej, to jest przygotowywane, więc chodzi o to, żeby był oddźwięk taki, prawda, i taki nawet strach pojawił się u niektórych. Proszę, Polską się zajmują, proszę, polski rząd jest na dywaniku. Bardzo prosimy o komentarz do tego, a potem jeszcze jedna sprawa.
No to zachowanie Fransa Timmermansa i Komisji Europejskiej doskonale ilustruje, w jaki sposób Bruksela, a realnie Berlin czy Paryż, podchodzą do suwerenności narodowej. Takich krajów właśnie jak Polska, czyli tych nowych krajów Unii, które wyszły z komunizmu. Oczywiście tego może tak nie było widać za czasów choćby rządów Donalda Tuska, czy też Ewy Kopacz, czy różnych poprzedników, no ponieważ oni byli na rozkaz, oni wykonywali pewne dyrektywy, a nawet starali się uprzedzać różne pomysły, które gdzieś tam w kuluarach krążyły. Ta jak gdyby inicjatywa polska nieraz polegała na tym, że Donald Tusk mówił, że to jest jego pomysł, który notabene był pomysłem niemieckim i w ten sposób mówiono, jaka to Polska jest podmiotowa, jak bardzo ją po ramieniu klepią, a nawet dano temuż Tuskowi wysokie stanowisko w Brukseli. Natomiast realia były takie, że dopóki Polska ustawiała się jako kraj niesuwerenny, który prosto wykonuje różne instrukcje, nawet takie jak związane choćby z uchodźcami, kiedy Polska zasadniczo chciała się zdefiniować na poziomie gospodarczym jako rynek zbytu lub wykonawca podproduktów dla gospodarki niemieckiej, a zarazem dostawca taniej siły roboczej, to wszystko w porządku. To nawet można kogoś tam urzędniczo awansować, bo on i tak będzie wykonywał to, co jest zewnętrznie planowane. Natomiast jeśli Polska sama chce planować, jeśli chce stanąć na swoich nogach, jeśli chce odciąć się od tego, co zwiemy przeszłością komunistyczną w sądach, jeśli widzi swoją podmiotową, taką innowacyjną przestrzeń w gospodarce i tak dalej, no więc wchodzi jako konkurencja. Konkurencja również na płaszczyźnie ideologicznej, bo pamiętajmy, że Europa o wiele mniej jest europejska i zachodnia niż Polska, bo jeśli europejskość definiujemy na poziomie klasycznym, chrześcijańskim, pewnej filozofii greckiej czy prawa rzymskiego, to tego jest bardzo mało w Unii. Ona od tego odchodzi, ona się rewolucjonizuje w duchu marksistowskim czy neomarksistowskim. I to zachowanie bezczelne, bo niewyobrażalne w stosunku do któregokolwiek z tych podmiotów zachodnich, zachodnich, no jest taką, z tym spowodowane, że ją tą Polskę nigdy się podmiotowo nie widziło, nie widziało, jak ona się na podmiotowość chce wydobyć, no to trzeba ją zdusić. I tutaj niekompetencja Fransa Timmermansa i różnych komisarzy jest tak niewiarygodna. Oni nawet nie wiedzieli, nie wszyscy wiedzieli, wypowiadając się w sprawach polskich, ile ustaw jest procedowanych, tam trzy czy cztery, co za różnica. Nie umieli porównać do swojego systemu prawnego. Timmermans już infantylnie wręcz tłumaczył się, kiedy były spory o Trybunał Konstytucyjny, dlaczego w Holandii go nie ma. No i skoro go nie ma, no to dlaczego uważa, że to jest istota systemu praworządności? Zupełnie nie był w stanie na poziomie porównawczym stwierdzić, dlaczego w Holandii, w Niemczech czy w innych krajach czynnik ten polityczny, rządowy czy parlamentarny ma tak duży wpływ na wybór sędziów i nie jest to złamanie praworządności, a w Polsce jest. Bo to nie o to chodzi. Tu jest walka zupełnie o coś innego. I tak jak ojciec mówił, możemy się spodziewać całej serii tego typu wydarzeń, albo Polska się złamie. No na przykład przyjmie te fale różnych uchodźców i będziemy mieć to, co się dzieje w Hamburgu choćby ostatnio. No i prawda, wejdziemy w cały ten system zarządzania brukselskiego. No i tak się skończy, jak gdyby, nasz pomysł na naszą przyszłość. Przyjmiemy różne pomysły typu strefa euro dla wszystkich i wspólna polityka fiskalna, a więc realny rząd gospodarczy bez jakiegokolwiek podmiotowego działania Polski czy możliwości wybicia się na suwerenność i siłę w tym zakresie. No albo będziemy musieli to ścierpieć. Ja postawiam tezę, ja ją stawiam wielokrotnie, ale warto to powtórzyć. No czy to jest wysoka cena za niepodległość? Bo co oni mogą zrobić? Oni nie mogą narzucić nam tych sankcji w świetle tego artykułu 7 traktatu, ponieważ Węgry już zapowiedziały, że nie poprą takiej decyzji. Polska nie poprze w sprawach Węgier, więc kanclerz Austrii Kern ostatnio nakreślił tę wizję, że to się długo ścierpieć nie da, socjaldemokratyczny lewicowy kanclerz, i rozstrzygnąć to trzeba w przyszłym budżecie Unii i niewyobrażalnym jest, ażeby Polska czy Węgry mogły uzyskiwać pieniądze unijne, dodatkowe jakieś miliardy euro, jeśli będą rządzić ci, którzy rządzą. Czyli chodzi o zmianę ekipy rządzącej na bardziej wasalną w stosunku do Brukseli czy w stosunku do Berlina. No to wtedy, jak się ich wykorzysta w różny sposób polityczny czy gospodarczy, no to wtedy się im coś zwróci w postaci tak zwanych transferów finansowych idących z Brukseli. Rzeczywistość zupełnie taka.
A jak pan ocenia w myśl tego przysłowia śmiesznego, ale chyba trochę mądrego, że zobaczyła żaba, że konia kują, sama nogi podstawia. Czy tego konia kują w Brukseli i żaba, czyli opozycja polska, próbuje te nogi podkładać, czy odwrotnie? Może właśnie podkłada przy okazji w Polsce teraz tego ruchu, który opozycja uczyniła, chce to wykorzystać i swoje jakoś ugrać. Czy raczej to jest tak, że jednak tlen przychodzi dla tych tutaj chcących przewrotu w państwie? Mówiąc.
Znaczy, opozycja w Polsce na tyle jest słaba od strony zaplecza społecznego, że bez tego wsparcia zagranicy, również zagranicznych mediów, które ulokowały się u nas w sensie kapitałowym, nie byłaby w stanie egzystować na tym poziomie. Ona ma swoje takie zaplecze społeczne i konotacje postkomunistyczne, różne biznesowe, które się zawiązało przez te ostatnie lata, ale w istocie nie ma takiego poparcia, więc dlatego ciągle lata za tą granicę. Natomiast pamiętajmy, jakie są tego skutki. No kiedyś latali magnaci w XVIII wieku do Petersburga, latali do Berlina czy do Wiednia. I kiedy się skończyło to rozbiorami, czyli zanikiem w ogóle niepodległości Polski, to się obudzili i mówili, ale teraz to już nie bardzo nawet mamy kogo sprzedać na zewnątrz. No trzeba brać jakąś lekcję z historii. I tutaj rozstrzygać swoje sprawy polskie w gronie polskim, a nie przywoływać takich polityków, tak ideologicznych, tak mało obiektywnych w ocenie rzeczywistości jak Franz Timmermans. Jego zapraszano do Polski, podejmowano go na stronach Gazety Wyborczej, chwalono jak to wspaniale, bo nawołuje do sankcji wobec państwa polskiego. No przecież to trzeba widzieć. Ale ja powiedziałbym taką tezę, bo to warto całemu społeczeństwu, nie tylko politykom, powiedzieć. Czy jeśli obetną nam dotacje, czyli już będziemy na przykład płatnikiem netto lub w ogóle nie będziemy dostawać dodatkowych funduszy z unijnych, czy to jest cena, którą warto zapłacić za suwerenność? W moim przekonaniu warto, bo nie na tym, na tej kroplówce unijnej nasza gospodarka powinna być budowana, ale na własnej sile, sile swojej innowacyjności, eksportu, własności polskiej, geopolitycznego położenia. Można tworzyć centralny port lotniczy, zyskać na szlaku jedwabnym mnóstwo rzeczy, czy na transporcie gazu skroplonego, mnóstwo rzeczy, na których można zarobić, można być podmiotowym, a nie czekać na to, jak ktoś inny przejmie nasze przedsiębiorstwa i będziemy łaskawie patrzeć, czy Bruksela da nam w zamian za to, że przyjmiemy kolejne setki tysięcy imigrantów islamskich miliard euro, czy nam nie da.
Jak to było z kopalniami i stoczniami, wejdę w słowo.
Dokładnie.
No właśnie,
ale jeszcze tylko dodam, nasi pokolenia wcześniejsze płaciły wyższą cenę za niepodległość. Dużo wyższą, jesteśmy w rocznicy Powstania Warszawskiego. Dużo wyższą niż te parę miliardów euro jakiejś tam kroplówki.
No właśnie, tylko pytanie, czy też nie da się tak, żeby nie wybierać między wolnością a bogactwem, tylko być wolnym i bogatym. Może też tak ktoś potrafi wymyśleć, prawda?
Ostatecznie to nie jest tak, że fundusze unijne nam dadzą bogactwo. Bogactwo nam dadzą rozbudowane firmy własne, podmiotowe, które będą mogły konkurować.
Demografia pozytywna, prawda?
Demografia, etyka, moralność społeczna, życie rodzinne rozbudowane, to wszystko jest bardzo istotne.
Panie profesorze, jeszcze komentarz do jednej rzeczy. To nie jest ogłoszenie tutaj meteorologiczne, ale uwaga, wypoczywający nad Morzem Polskim na przełomie lipca i sierpnia Platforma planuje zorganizować 4 wakacyjne wyjazdy nad Polskie Morze. W ciągu dnia politycy będą obecni na plażach, gdzie chcą m.in. udzielać porad prawnych i konsultacji medycznych. Tu się naprawdę się śmieję z tej depeszy, a późnym wieczorem zbierać się mają również na plaży Klub Obywatelski PO, aby rozmawiać o bieżących wydarzeniach, przede wszystkim o zmianach w wymiarze sprawiedliwości i tak dalej. No, co tu chodzi? Już mieliśmy raz, prawda, kampanię wyborczą, gdzie premier wsiadała do pociągu, chodziła z przedziału do podziału, przedziału kukała, patrzyła, co ktoś je, czy w Warsie jest smaczne jedzenie, czy nie. Teraz mamy, nie wiem, to jakieś będą naloty na te plaże?
To pytanie, czy w strojach kąpielowych, czy w strojach, że tak powiem, wizytowych.
Wizytowych, no właśnie, czy to nie jest trochę śmieszne? No, pan wybaczy, albo jakiś determinizm.
To wynika, ojcze, z pewnej, wydaje mi się, takiego zapętlenia opozycji. Ona nie umie czekać. Nie jest przyzwyczajona do bycia opozycją, nie umie tworzyć jakiegoś alternatywnego programu. Chwyta się czego może, czyli no pamiętajmy, niezwykle skrajnych zachowań, jeśli brać pod uwagę skalę, znaczy formę protestów. Rzucanie kartkami, przyciskanie prezydium w komisji stołem do ściany, no to już tylko czekać, aż dojdzie do rękoczynów. To są naprawdę już rzeczy, które zakrywają niewyobrażalną histerię. Z drugiej strony to ciągłe jeżdżenie do tej Brukseli. To bywa naprawdę źle widziane przez Polaków. Niektórzy nawet mówią, że to jest takie upokarzające. No i to można być i straszne, no bo to są rzeczy straszne. Rzeczywiście może dojść do jakichś krwawych nawet zajść i to jest straszne. I śmieszne, no bo z drugiej strony takie pomysły lekko trącą śmiesznością. Partie powinny być poważne. One raczej, i opozycja również, jeszcze raz mówię, opozycja ma swoją rolę do odegrania. Ona musi być twardym, realnym recenzentem tego, co się w państwie dzieje. Ta twarda recenzja pozwala uniknąć władzy błędów, a urzędników chroni przed pokusą korupcji. Jeśli natomiast mamy do czynienia z histerią, z historyczną opozycją, czy totalną, czy taką, która biega poza granicy lub po plaży, no to niestety ją bardzo łatwo jest ośmieszyć i bardzo łatwo wykazać ten element targowicy. To nie jest dobre ani dla naszego państwa, ani dla tych polityków. Jednak warto by było im to uświadamiać, no bo nie każda metoda dojścia do władzy jest dobra. Wyobraźmy sobie, że oni tą metodą do władzy wracają. jaka będzie ich pozycja podmiotowa w Brukseli, w relacji do Berlina, do tego słynnego Fransa Timmermansa, jak oni będą w stosunku do środowisk patriotycznych, no, które jednak ten sztandar niepodległości dźwigają dzisiaj coraz wyżej, szczególnie młode pokolenie. Jak sobie można wyobrazić wówczas normalne rządzenie? Trzeba myśleć dłużej, dalej, a nie tylko to, czy się tam chwilowo uzyska 1% więcej, czy 2 mniej poparcia.
No, czyli przed nami rokosz plażowy, tak można powiedzieć, a więc ktoś jest naprawdę złym doradcą. Ja tu nie chcę podpowiadać z panem profesorem, bo wtedy no, to nie będziemy się w złej sprawie prawda, wspierać. Natomiast wiadomo, że w czasie wakacji, tak patrząc po ludzku, to każdy, kto zajmuje się życiem takim społecznym, unika gazet, unika nawet serwisów prawda, telewizyjnych, prasowych, bo chce odpocząć chociaż tydzień prawda, od tych spraw.
No, oczywiście,
będzie znów, no, ale to zobaczymy. No, może...
Na plaży kogoś, kto chce odpocząć, jakoś też myśli zresetować i wie doskonale, że w Polsce nic się złego nie dzieje, co by skłaniało na przykład mężczyzn do porzucenia urlopu i pójścia.
No z drugiej strony to byłoby ciekawe, tak, niech ktoś sobie leży na materacu, a tu przychodzi Borys Budka, nie wiem, w krótkich spodniach też, czy w garniturze, no i stoi, pyta się, co państwo sądzą.
No, bo wtedy nie wiadomo, jak przyjść, bo w garniturze to na plaży, no to nie przystoi, jak w krótkich spodniach, to nie przystoi rozmawiać o sprawach politycznych.
Nadal no, poważnie, poważnych, tak.
No to są, to trzeba, wszystko musi mieć, na wszystko jest swój czas. Jest
chyba, tak, że w stroju ratownika. No, chyba, że w stroju ratownika, czerwony podkoszulek i tego.
A to jest jakiś pomysł.
I tam jest taka zwyżka, także może więcej słychać dalej. Tak trochę się śmiejemy, ale to rzeczywiście, no trzeba wielkiego namysłu nad sprawami polskimi. Ja myślę, że tutaj będzie jakiś ruch odrodzenia, że no, będą teraz siły złączone, scalone i coś z tego wyjdzie. Był taki moment, mówimy delikatnie, przesilenia. Pan Kaczyński to bardzo mądrze powiedział, że no był błąd, ale błąd to nie oznacza katastrofy, nie oznacza klęski. Z błędu się wychodzi, prawda?
No bo tutaj pamiętajmy, że zwarcie jest, to upisał w swoich książkach profesor Zybertowicz, mamy do czynienia ze zwarciem zasadniczo nawet nie prawicy i lewicy, bo to dzisiaj trochę to się wszystko tak zmienia, ale sił patriotycznych i kosmopolitycznych. One oczywiście, ten kosmopolityzm jest zdefiniowany ideologicznie, ma rozbudowaną treść. Mówi się o pewnych uniwersalistycznych, globalistycznych kwestiach, o budowaniu jakiegoś tam wspólnego europejskiego domu i tak dalej, tolerancji, wszystkich możliwych świętych, słów, które tam się przywoła, tych świętych, prawda, laickich. Ale generalnie gdy klasycznie zdefiniujemy, klasycznym językiem, to jednak to jest bardzo taki ciekawy i mądry opis. Kosmopolityzm i patriotyzm. I tutaj siły patriotyczne, jeśli chcemy naprawy Rzeczpospolitej, muszą być zjednoczone.
Muszą. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Życzymy, nie wiem, czy dalej pracy, czy to odpoczynku, czy gdzie pan...
Teraz...
No właśnie. I dziękujemy za komentarz, za kontakt. Pozdrawiamy. Szczęść Boże. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo. Z Bogiem.
Z panem Bogiem. Dziękujemy. Naszym gościem był pan profesor Mieczysław Ryba.